A skoro zresztą kto to wie, jaki my dziś mamy dzień, jedno jest pewne. Tym razem ja jestem w Stanach Zjednoczonych i Wojciech Cejrowski jest w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, panie Wojciechu.
Szczęść Boże, proszę pana, tylko ja musiałem dla pana wstać o 5 rano dzisiaj, a pan dla mnie o 7. Różnica czasu między nami zmalała do 2 godzin, to się robi coraz bardziej pięknie. Jeszcze żeby zlikwidowano w całych Stanach Zjednoczonych czas letni, tak jak w Polsce, to byśmy żyli w skowronkach. Wie pan, że w Arizonie nie ma czasu letniego, oni wypieli się na to wszystko dawno temu, nie zmieniają.
No ja właśnie nie wiem, jak z tą zmianą czasu. Jedno jest pewne, my już teraz jesteśmy faktycznie w Dallas, choć muszę przyznać, że również w Miami bardzo ciekawe rozmowy dotyczące tego, co się w ogóle na świecie dzieje całkiem niedawno i również w kwestiach dotyczących Polski się odbywały i pewnie ciekawe będą się odbywały niedługo, ale o tym pewnie jeszcze będzie okazja porozmawiać. Panie Wojciechu, jestem na takim najważniejszym wydarzeniu konserwatystów na świecie. Jak tak patrzę z lewej strony, kawałek ode mnie jest wielkie stanowisko jednego z dużych amerykańskich podcastów. Masa innych podcastów, mniejszych mediów dookoła mnie. Duże media amerykańskie są tutaj również. Zjechały się media z całego świata. No i wszyscy się zastanawiają, tak jak mówił pan naszym widzom jakiś czas temu, w którą stronę zmierza ruch MAGA. I faktycznie dyskusje, które tu się odbywają, są dyskusjami niezwykle ciekawymi. Wszyscy się pytają, co z tą cieśniną Ormus. No jestem ciekaw, jak pan patrzy z perspektywy czasu, który minął, na to, jak rozwija się trwająca na Bliskim Wschodzie wojna, o której jedni mówią, że wygrali, a drudzy mówią, że nie przegrali. No i tak po 2 tygodniach w zasadzie wiemy niewiele.
No ja już wiem więcej, bo kiedy z Polski z panem rozmawiałem, to były dopiero złego początki i okazało się wtedy, że NATO jest papierowym tygrysem, bo jak co do czego, to 20 ostatnich lat, czy nawet więcej, ma pretensje o Iran i wysyła jakichś komisarzy z Europy, z NATO i z innych międzynarodowych organizacji, żeby sprawdzić, ile oni tego uranu tam mają i niepokoi się tym Europa, że po sąsiedzku ktoś ma rakiety. No ale jak co do czego, przyszło to papierowy tygrys, powiedział, że albo baz nie Amerykanom nie udostępni, albo w ogóle się nie będzie w żaden sposób angażował. Dopiero kiedy zatkała się ta cieśnina, to się wtedy Europa, ja nie wiem, zorientowała, że to ich dotyczy bezpośrednio, bo nie będą mieli dostaw gazu i ropy. I wtedy zaczęli przysyłać, jak już było po wszystkim, przysyłać statki. No to jest taki ogólny opis sytuacji, ale kiedy tu przyjechałem, zacząłem obserwować Trumpa jak antropolog. Otóż po człowieku widać, po panu teraz też widać, czy pan jest zrelaksowany, czy pan jest wyspany, czy pana coś bardzo niepokoi. Są sprawy czasami, które zostały daleko z tyłu w domu i człowiek przychodzi do roboty, taki Trump do owalnego gabinetu, albo idzie Trump pograć w golfa i widzimy po nim, że jest zdenerwowany, sfrustrowany, że coś ciemnego w jego życiu się dzieje. No więc przyglądałem się Trumpowi pod tym kątem jako antropolog. Tak jak do dzikich pojadę, patrzę na Indian, czy oni są zdenerwowani moją bytnością albo tym, co ja w danej chwili robię. Czy ich coś niepokoi, czy mi zrobią za chwilę krzywdę. No muszę takie rzeczy wyczuwać, to jest moja robota. Oglądałem wywiad Trumpa, specjalnie wyszukałem taki, który był robiony na żywo, robiony przez 5 osób. Jest taka audycja na stacji Fox, The Five. O 5 po południu 5 dziennikarzy siedzi przy stole, każdy ma bardzo radykalne własne opinie, takich dziennikarzy się bierze do tej audycji i komentują 5 spraw w 5 osób o 5. Zrobili wywiad z Trumpem i uwaga.
Czy taki Trump rewolwer z telewizji Republika, tylko w Republice 6 kul, a nie 5. Ale proszę kontynuować, bo wywiad wywołał bardzo duże kontrowersje i pytania tu w Stanach Zjednoczonych.
Naprawdę? W ogóle nie był kontrowersyjny. Trump zrelaksowany tak jak przed wojną. Dowcipny tak jak przed wojną, kordialny i uprzejmy wobec różnych ludzi, tak jak zawsze przez całe swoje życie. On był zawsze uprzejmy i ludzie mieli mu za złe, że nie wsadził za kratki Hillary Clinton od razu. To moim zdaniem wynika nie z układów jakichś, że chce ocalić obrzydliwych Clintonów, tylko on po prostu taki, że nie jest mściwy. Złości się na kogoś i pamięta przez całe lata nielojalność, ale jednocześnie się nie obraża, tylko po prostu pamięta, ten gość wobec mnie, NATO było nielojalne, Anglia nie chciała udostępnić jednego lotniska, Hiszpanię musiałem kopnąć w tyłek i dopiero wtedy sobie przypomnieli, że są w NATO i nie mogą mi odmawiać pasów startowych na terenie swojego kraju, dopóki są w NATO i my jesteśmy w NATO. Bo są umowy wcześniej podpisane. Więc Trump pamięta nielojalności różne, ale jednocześnie nie jest mściwy. W tym wywiadzie trwa wojna. Mamy ogląd taki, że ona źle idzie, bo miała się w 3 minuty skończyć, bo Trump wszystko kończy przed czasem i w 3 minuty. A ona trwa już kilka tygodni. Miał nikt nie zginąć, zginęło kilkunastu żołnierzy amerykańskich i tak dalej. No więc Amerykanie mają różne niepokoje z tym związane i na pompie benzyna kosztuje bardzo drogo. Narastający niepokój w Ameryce i frustracja tą wojną, której miało w ogóle nie być. Jak się zachowuje Trump? Czy ta wojna źle idzie? W związku z tym, że wszyscy go wystawili, został na pustym polu, no to powinien być jakoś zdenerwowany. Jeżeli kończy mu się amunicja i musi ściągać z Tajwanu na przykład rakiety, które są przeciwko Chińczykom skierowane, a teraz mu brakuje na Bliskim Wschodzie, no to ściąga posiłki, ściąga broń i kurczą mu się zapasy. Czy Ameryka słabnie? Patrzymy na Trumpa. W tym wywiadzie był zrelaksowany, wypoczęty, bardzo był bystry, to jest 5 po południu, cały dzień pracował, wstał o 5 rano co najmniej. Był wypoczęty i bardzo bystry. On siedział w gabinecie owalnym, oni siedzieli w studiu w Nowym Jorku, prawdopodobnie widział ich na ekranie, bo se puścił Fox i ich widział, ale rozmowa jest przez telefon, czyli jest dosyć trudna, tak jak ja z panem, czasami mamy opóźnienie drobne. A Trump zrelaksowany i bystry rzucał piłki, a oni te piłki odbijali i on na tych, no grali w ping-ponga, to nawet nie był tenis, tylko bardzo szybkie piłki, mnóstwo dowcipów, których autorem był Trump, i na trudniejsze pytania nie popadał we frustrację. Gdyby mu ta wojna źle szła i gdyby widział, że wpakowałem się w błoto i nie wyjdę z niego, nie wygram tej wojny, tylko będę musiał kamuflować porażkę, gdyby tak było, to byłoby widać po nim zdenerwowanie, tak jak bywało wcześniej. Jak coś źle szło i Trump nie bardzo wiedział, co ma zrobić, to wcześniej widać było frustrację po nim, a teraz jest kompletnie zrelaksowany, uśmiechnięty, dowcipami strzela, potrafi kopnąć w tyłek lewaka w czasie tej audycji, potrafi pochwalić zupełnie nie a propos audycji i wojny, przypomnieć sobie, że dawno temu spotkałem panią kiedyś w moim własnym wieżowcu, zjedliśmy sobie śniadarko czy podwieczorek. Tak, i to było 30 lat temu i on pamiętał, że z tą dziennikarką dawno temu się spotkali, od tego czasu się nie widzieli na oczy. No to znaki, które płyną z mowy ciała Trumpa, z tego jak on strzela dowcipami, jak jest zrelaksowany i jak potrafi myśleć o 5 sprawach naraz i jednocześnie nie myśleć w tym momencie o tej wojnie, która miała być czarną chmurą, po tych wszystkich znakach widzę, że dobrze mu idzie, albo się napił czegoś i uważa, że dobrze mu idzie, tylko Trump nie pije. Dzień dobry, w kwietniu i maju będę jeździł po Polsce z występami komicznymi. A czy przyjedzie pan do naszego miasta? Nie wiem. Organizator wynajmuje pana Cejrowskiego w swoim mieście. Pan Cejrowski jedzie do tego miasta, w którym organizator wynajął pana Cejrowskiego, więc o liście miast nie ja decyduję. Przepraszam, że nie pojechałem wszędzie. No, a gdzie pan będzie? Bydgoszcz, Szczecin, Koszalin, Katowice, Boguchwała, Kraków, Tychy, Kalisz, Stalowa Wola, Pruszków, Drugi Pruszków i jeszcze Warszawa doszła na samym końcu. Bilety na kupbilecik.pl i biletyna.pl. A co gram, w którym mieście, to trzeba sobie sprawdzić na plakacie, bo w każdym mieście co innego może być.
No właśnie, Trump nie pije, pije w zasadzie, jak to się mówi tutaj, Diet Coke. W Polsce mówi się, że to jest cola zero, a już jaka cola to każdy wie. Ale panie Wojciechu, ja o to spytam, bo tutaj, kiedy prowadzimy masę bardzo ciekawe...
Coca-Cola nie może być zero. Ja uważam, że Coca-Cola jest number one. Ja nie lubię jej, wolę Pepsi, ale to jeżeli chodzi o markę, o napój, o wylansowanie, przy na Księżycu nawet była cola i zostawili tam puszkę jakąś czy chorągiewkę swoją, więc nie może być zero. Panowie i panie.
No, ale tak ci, którzy znają dobrze prezydenta Stanów Zjednoczonych, mówią, że hamburgery i właśnie Diet Coke to jest to, co jest podstawą diety prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dzieci, nie słuchajcie tego, tak nie należy robić. Ale panie Wojciechu, w tej całej historii dotyczącej wojny na Bliskim Wschodzie, no mamy w tej chwili niezwykle ciekawą dyskusję, która odbywa się tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo ludzie, którzy nawet sami zajmują się budowaniem tych relacji polsko-amerykańskich czy transatlantycko-europejsko-amerykańskich, zadają pytanie, od którego w zasadzie pan zaczął. Z jakiego powodu państwa europejskie, z jakiego powodu Francja, z jakiego powodu Niemcy mówią, że nie chcą w żaden sposób uczestniczyć w odblokowaniu cieśniny Ormus? I my również tutaj słyszymy takie pytania, z jakiego powodu Polska w tej sprawie się nie wypowiada jednoznacznie. To jest niezwykle ciekawe, bo przecież wzrost cen paliwa, który jest odczuwalny tu w Stanach Zjednoczonych, jest tak samo, może nawet bardziej jeszcze odczuwalny w Europie. Wygląda to trochę tak, jakby te państwa europejskie uznały, okej, wygląda na to, że Donald Trump może mieć problemy, a jak Donald Trump będzie miał problemy, to my się bardzo cieszymy, bo być może on się wcześniej zawinie z tej całej Europy. Jestem ciekaw, jak pan na to patrzy. Z jakiego powodu Francja, Niemcy, z jakiego powodu inne europejskie państwa mówią, nie, nie, my tam nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, a ten nasz tam lotniskowiec francuski Charles de Gaulle to tylko gdzieś tam do Morza Śródziemnego, jak się nie zepsuje.
No to odpowiadam cytatem z listu, który dostałem ja, ale wklejony pod naszą wspólną audycją z zeszłego tygodnia. Ktoś mi napisał, rządzą nami idioci. I to dlatego, więc trudno jest szukać u idiotów motywacji jakiejś i uzasadnienia logicznego. Unia Europejska nie uzasadnia logicznie tych wszystkich wiatraczków, które są nieopłacalne. Mowy o klimacie przez 30 lat, a potem wycofania się nagle z dnia na dzień. Bez przepraszania za to, co robili przez ostatnie lata z tych wszystkich klimatycznych rzeczy. No ta von der Leyen nawet się wycofała, powiedziała, że no Europa przestała być konkurencyjna i tak dalej. Rządzą nami, skomentował jeden z naszych widzów, fakt następujący. I to się łączy z wojną w Iraku. W tym, przepraszam, w Iranie obecnie. Elektrownia Dolna Odra.
W tym drugim,
jedna z największych. Tak. Jedna z największych elektrowni węglowych w Polsce, Dolna Odra, właśnie jest przestawiana z polskiego węgla na katarski gaz. Czyli gaz z Kataru. I pan facet napisał, rządzą nami i zgadzam się z tym, bo tak, węgiel mamy pod nosem i on nie zależy od wojen światowych w takim stopniu jak gaz z Kataru. I my teraz nadal przestawiamy naszą elektrownię na gaz z Kataru. A dlaczego to robimy? Dlaczego nam się przestał węgiel podobać? Czy to jest przestała być opłacalna technologia? Żadna z tych rzeczy. Można było rozwijać technologie węglowe, można było robić lepsze filtry na kominy, można było robić lepsze piece, żeby ta siarka zostawała w lewej komorze, jeszcze by się przydała do czegoś, ta, której podobno jest za dużo w polskim węglu. A w drugiej komorze się pali tylko węgiel i uzyskujemy z tego prąd i tak dalej. Można było rozwijać technologię, ale rządzą nami... Ci więc zatrzymano cały rozwój, żadnych nie ma dotacji na rozwój, na wiatraczki są, natomiast na lepsze spalanie węgla, na lepsze wydobywanie węgla, całe te technologie, wszystko B. I teraz mamy wojnę, jest zatoka, jest cieśnina, są kraje arabskie, one się mogą zbuntować, one przecież nawet mają spisek międzynarodowy o nazwie OPEC. Czym jest OPEC? To jest międzynarodowy spisek niezgodny z prawem antymonopolowym, antytrustowym i wszystkimi innymi takimi, bo oni się spotyka się sześciu szejków.
Oni się nawet nazywają oficjalnie kartelem.
tak, sześciu szejków się spotyka, czy ilu tam trzeba, sułtanów, proszę pana, haremy czekają, za chwilę tam pójdziemy się zabawić i oni mówią, to jutro benzynę, to jutro ropę sprzedajemy po tyle i tyle, bo tak nam się podoba. Albo jutro zaczniemy pompować trochę mniej, bo i tak mamy hajsu potąd, więc po prostu potargujemy się z Zachodem o jakieś nowe rzeczy, zaczniemy trochę mniej pompować, to cena ropy wzrośnie. Uzależniliśmy się od kartelu, między innymi gaz z Kataru. Jak wszystko dobrze idzie, no to oni handlują, a Polska płaci. Natomiast jak coś źle idzie, to elektrownia Dolna Odra, teraz przepraszam, którędy elektrownia Dolna Odra, drodzy ci, którzy nami rządzą, ma sobie ściągnąć tankowiec tego gazu, bo mamy rurkę, żeby go z tankowca pociągnąć ten gaz sobie. Bardzo dobrze, że mamy tę rurkę, przydatna jest. W Świnoujściu czy gdzieś tam. No ale nie ma tego tankowca, bo on nie jest w stanie dopłynąć, bo jest wojna. Jakakolwiek wojna, proszę pana, dookoła Afryki muszą pływać. Jakakolwiek disaster na kanale Suezkim, jakikolwiek disaster na Morzu Śródziemnym, jakikolwiek disaster na Bliskim Wschodzie, jakikolwiek disaster, wojna na Atlantyku, bo się komuś spodobało. I my nie mamy gazu do elektrowni Dolna Odra, bo się uzależniliśmy od serii wojen. Reklama krótka. Gry planszowe. Gra duża, boso przez świat i na szybko do pociągu, boso przez Europę. A tutaj jeszcze będzie stało boso przez USA.
Zasada umiesz liczyć, licz na siebie jest zasadą, na którą powinniśmy nauczyć się liczyć przez te wszystkie lata, choć warto przy tej okazji przypomnieć, że właśnie dlatego zbudowaliśmy gazoport, żeby uniezależniać się od jednego kierunku, od którego uzależnieni byliśmy przez cały okres rządów Sowieta w Polsce. Taki był powód stworzenia najpierw gazoportu, potem później całej idei Baltic Pipe i to oczywiście, ale ja się absolutnie zgadzam z tym, że mając swoje własne zasoby energetyczne, na tych zasobach trzeba również budować i nie można z nich rezygnować. Mówiąc o nowych technologiach, też warto powiedzieć o tym, że w tej chwili te technologie nowe zaczynają iść w stronę już zupełnie innych, nowych rozwiązań, jak na przykład samych magazynów energii, które też w domach Polacy sobie bardzo chętnie instalują. Panie Wojciechu, ale to jest super ciekawe, bo w kontekście tego listu, o którym pan powiedział, i znowu odwołam się do kilku bardzo ciekawych rozmów, które tutaj czy to tu w Dallas, czy w Mar-a-Lago odbywaliśmy w ostatnich godzinach. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje taka zasada DEI i ona jest tutaj odmieniana przez wszystkie przypadki. To jest wszystko to, co zmusza wielkie korporacje, wielkie amerykańskie super bogate firmy do tego, żeby zatrudniać masowo ludzi, nie na podstawie ich merytorycznych umiejętności, kwalifikacji tego, czy są dobrzy, nie wiem, w zarządzaniu, projektowaniu, w czymkolwiek, tak, w finansach, czy w kwestiach marketingowych, tylko, czy księgowych, tylko zatrudniają ludzi na podstawie zestawu cech związanych z tym, jakiej mniejszości częścią oni są. Wielkie departamenty Human Resources, HR, kadrowi tacy w tym systemie zatrudniają na podstawie koloru skóry, żeby było odpowiednio dużo mniejszości, na podstawie preferencji seksualnych, żeby było odpowiednio dużo tęczowych versus nietęczowych, na podstawie cenzusu wieku, na podstawie całej masy różnych rzeczy, ale nie na podstawie tego, jak pracownicy pracują, jak zarabiają dla swoich właścicieli pieniądze. I ja słyszałem tutaj od co najmniej kilku osób coś takiego. Jeśli to będzie funkcjonowało dalej, to w ogóle cały świat Zachodu, ale również Stany Zjednoczone będą w olbrzymich problemach, bo konkurenci patrzą na to z takim zdziwieniem. Ja sobie tak myślę, że i słyszę to również tutaj, że Polska jest jednym z tych państw, które uciekły od tego szaleństwa, które nie pozwoliły sobie na to, żeby zaimplementować, wprowadzić to szaleństwo w całości u siebie. I w tym sensie Polska jest pokazywana jako coś, co daje pewną nadzieję dla Zachodu. I to jest dla mnie, no może nie szokujące, ale jestem tym bardzo zdziwiony. Bo ja po raz pierwszy w czasie wizyt w Stanach Zjednoczonych widzę w sposób oczywisty, że Polska jest pokazywana jako przykład, co jest zresztą powodem, dla którego Karol Nawrocki tutaj właśnie został zaproszony. Jestem ciekaw, jak pan na to patrzy, bo co mnie w tym najbardziej zdziwiło, że ta zasada DEA nie została wprowadzona jako jakaś zasada prawna, jako regulacja prawna. To jest nałożony na te wszystkie korporacje, firmy, swego rodzaju zwyczaj, wymuszony kulturowo i propagandowo, a może powinienem powiedzieć antykulturowo. Jestem ciekaw, co pan na ten temat sądzi, bo na pewno widać to też z Arizony, z pańskiej kajuty.
Proszę pana, ile mamy czasu? Bo jak mamy tydzień, to panu wszystko ładnie wytłumaczę. Natomiast jak mamy 20 sekund, to panu powierzchownie tylko powiem. DEI, jak to przełożyć na polski, żeby się z czymś kojarzyło. Punkty za pochodzenie. Za komuny były punkty za pochodzenie. Czyli szedł chłop na uniwersytet i miał słabą maturę, no bo był ze wsi, nie miał tradycji w domu czasem nie było książek i tak dalej. No i komuna chciała, żeby był awans społeczny. To jest drugie hasło, które mogą tacy starzy jak ja pamiętać. No i dostawał dodatkowe punkty za pochodzenie, czyli za maturę, no niestety trójkę masz z matury, ale jesteś chłop i tam coś jeszcze i punkty za pochodzenie, dostaniesz 6 punktów i wygrywasz z facetem, który miał doskonałą maturę, tam ze złotym paskiem i medal jeszcze za olimpiadę matematyczną. I coś takiego wprowadziły korporacje, bo chciały wysyłać sygnały. Virtue signaling to się nazywa. Wysyłać sygnały, jacy my jesteśmy dobrze. Kupcie nasze buty, które są tak samo chińskie jak buty konkurencji. Tam tu Pepegi, a tu Nike. Wszystko i tak robimy w Chinach. Niczym nasze buty się nie różnią, jeśli chodzi o jakość i o wylansowanie marki też. Trochę tak jak Pepsi Cola i Coca-Cola. Ktoś pije jedno, ktoś pije drugie, bo nie ma specjalnego powodu. Przyzwyczajenie albo u mnie w sklepie stoi bliżej, obojętne. Dwie równe sobie marki, które nie są w stanie wygrać na innym polu, wymyślają. Korporacja wymyśla coś takiego. To my się pochwalimy, że naszym prezesem jest Murzyn tęczowy, który jeszcze coś tam. Czyli pokazują te punkty za pochodzenie. No to może jakieś tęczowe zaczną kupować naszą Pepsi, jak my się pochwalimy, że u nas zatrudniamy stado tęczowych murów. No to stąd się wzięło, moim zdaniem. Czyli to była próba prześcignięcia konkurencji w konkurencji, w której jesteśmy sobie równi, jak na Igrzyskach Olimpijskich, ćwierć sekundy różnicy. No to jak to pokonać? No wpadają na takie głupie pomysły. Lewackie skądinąd. No i Trump urzędowo zlikwidował to w armii, czyli w armii nie ma punktów za pochodzenie, tylko za liczbę pompek zrobionych i jest nam obojętne, czy jesteś murzynem, czy jesteś malutkim Azjatą. Jeżeli wykonujesz tyle pompek, co trzeba i jesteś jako strażak na przykład w stanie wynieść 200-funtowego czy mężczyznę po schodach z płonącego budynku, to nawet możesz być kobietą, powiem ci, jeżeli jesteś w stanie takiego wielkiego chłopa zabrać. No a jak nie jesteś w stanie go zabrać, to nie jest dyskryminacja kobiet, że do straży pożarnej nie zatrudniamy kobiet, tylko to jest kwestia wydolności fizycznej tej konkretnej pani, która nie jest w stanie udźwignąć chłopa, którego trzeba będzie wynieść z płonącego budynku. Więc to się urzędowo skończyło, natomiast pokutuje jeszcze w wielu miejscach, a Polska dostała punkty za to, że u nas nie ma punktów za pochodzenie. Powiem panu, że u nas nie ma tych grup społecznych oraz u nas nie ma zbyt wielu własnych firm na takim poziomie, żeby one... U nas nie ma tej Pepsi i Coli własnej polskiej, które chciałyby konkurować, bo już nie są w stanie wygrać ze sobą. Nadal Biedronka i Żabka, to Portugalec wygrywa z Żabką, Żabka jeszcze nie pochłonęła Biedronki i w związku z tym oni jeszcze na tym poziomie nie konkurują. Jak już będą mieli tyle samo sklepów, to kto wie, czy ta głupota im nie przyjdzie do głowy, że to co by tu zrobić, żeby przyszli do nas? No to zatrudnijmy kulawego i ślepego, który będzie przy kasie pracował. To się ludzie ulitują i będą kupowali w Żabce, a nie w Biedronce. To są tego typu chore pomysły. Nie wiem, czy Polska ma bezpośrednią zasługę w tym, że ich nie wprowadziła. Ja to oceniam jako pewien przypadek, ale cieszy mnie, że Polskę chwalą. I jeszcze chciałbym przez chwilę z panem o Nawrockim prezydencie porozmawiać, że przyjechał na tę imprezę. A co pan na to, że przyjechał?
To ja bardzo chętnie na to pytanie odpowiem. Ja uważam, że w kontekście tego, o czym w ogóle pan mówił przed chwilą, to znaczy Donald Trump jest w tej chwili w Waszyngtonie, jest w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że przez weekend prawdopodobnie pojawi się również na chwilę w Miami i w Mar-a-Lago, ale nie ma go w tym roku na CPAC-u. I to jest niezwykle interesujące, bo przed nami są wybory połówkowe, które są dla całego tego ruchu konserwatywnego niezwykle istotne, ale w tym sensie okazało się, i to trochę tak jak w sporcie, pan mówił przed chwilą o tych różnicach sportowych, i to jest trochę tak jak w sporcie, ponieważ nie ma tutaj głównej amerykańskiej gwiazdy politycznej, czyli prezydenta Trumpa, to okazuje się, że otwiera się pewne pole, na którym można wykorzystać sytuację, w której no, ten, który jest liderem, ten, który jest no, najbardziej znanym zawodnikiem, nie wychodzi na boisko. I w takiej sytuacji znalazł się prezydent Nawrocki, że jest w zasadzie, jest jedyną głową państwa, która pojawia się na tej imprezie. A ponieważ SIPAC ma swoją własną wagę i jednocześnie całe to środowisko ma świadomość, że Karol Nawrocki wygrał w Polsce i został wsparty zarówno przez organizację SIPAC, jak i przez samego Donalda Trumpa, czyli takie endorsement, to tak się nazywa w Stanach Zjednoczonych, oficjalne poparcie, to ten ruch i to środowisko uważa fakt, że przeciwko wszystkim tam lewackim, kontrolowanym przez całe te globalistyczne międzynarodówki i środowisku w Polsce wygrywa prezydent, który został poparty przez SIPAC, poparty przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, wywindowało prezydenta Rzeczpospolitej do pozycji najważniejszego politycznie gościa na tej imprezie. A to daje niezwykle ogromne, tak naprawdę niespotykane wcześniej możliwości polityczne przekazania, jaki jest polski punkt widzenia na fundamentalne, kluczowe sprawy. I to jest, myślę, rzecz bez precedensu, niezwykle ważna, którą można wykorzystać politycznie również po samej konferencji SIPAC. I myślę, że to jest rzecz, która ma ogromne znaczenie i tutaj słyszymy to również od samego początku konferencji, że to zwycięstwo w Polsce daje również pewnego rodzaju nadzieję Ameryce, Ameryce tej konserwatywnej, no, która obawia się wyniku wyborów połówkowych, więc to jest sytuacja, z którą do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Był tu polski prezydent poprzednio, byli tu polscy politycy, był tu polski premier, ale takiej sytuacji, żeby uwaga skoncentrowana była na głowie polskiego państwa w najważniejszym konserwatywnym politycznym wydarzeniu na świecie, jeszcze nie mieliśmy. To ja sądzę na ten temat.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
No dobra, to pan to widzi ze środka, bo pan jest w Dallas, a ja teraz mam swoje obserwacje z zewnątrz. Czy to dobrze, że polski prezydent pojechał na konserwatywną imprezę? Są bardziej konserwatywne w Ameryce i są osoby i imprezy, natomiast ta jest bardzo ważna i taka jest, no jak festiwal filmowy w Cannes. To dla Europy najważniejszy i Oscary są najważniejsze, mimo że już nikt ich nie ogląda. No to jest bardzo ważna impreza, konserwatywna. Czy to dobrze, że prezydent pojechał? Otóż uważam, patrząc z zewnątrz, jak na to patrzą Europejczycy, analizuję, jak będzie postrzegany, jak się znowu w Unii pojawi. To ogólna moja uwaga jest taka, że w przyrodzie politycznej jest zdecydowanie za dużo lewicy. Ogólnie jak pan popatrzy na populację świata, to większość szczególnie krwawych dyktatur to jest lewica. Chiny, Korea, Kuba, Wenezuela, możemy tak jechać. Większość terytoriów świata i populacji świata ogarnięta jest przez lewicę. Unia Europejska to też jest lewica, to jest dyktatura lewicy. Brown tam pojedzie, czy jaka inna prawica, czy nawet środeczek z PiSu pojedzie, jest zagłuszany, bo depczą po prawicy lewicowe różne partie i ideologie, do których się zapisują kolejne osoby. Czarzasty to komunistyczna, obrzydliwa organizacja i teraz się do niego Tusek przytulił, żeby uzyskać jaką większość i znowu za dużo jest lewicy wszędzie. I teraz co robi lewica? Lewica odbiera ludziom wolność, my się tobą zaopiekujemy, my weźmiemy twoją forsę i ci ufundujemy lekarza, NFZ, my ci zabierzemy twoją forsę i wychowamy twoje dzieci w państwowej szkole, za nic nie będziesz płacił, tylko najpierw my ci zabierzemy twoją forsę i zabieramy ci twoją wolność, w konsekwencji twoją inicjatywę, a jak nie będziesz nic już miał, to nie zdechniesz z głodu, bo ci będziemy płacili za siedzenie w domu, dając zasiłki. Więc lewica odbiera i dzieli, natomiast prawica czy konserwatyści, tak jak na tym SIPAC-u, to są ludzie, którzy się zajmują oddawaniem tego, co zabrała lewica, mnożeniem. Lewica dzieli cudzą forsę, prawica mnoży twoją forsę, pozwala ci zarobić, zarób sobie sam, kup sobie najlepszą szkołę, otwórz szkołę prywatną, nie będziemy ci się wtrącać. Prawica, konserwatyści są za tym, żeby oddawać ludziom te prawa, które lewica zabrała. No więc ja uważam, że na świecie dominuje lewica, jest jej za dużo i bardzo dobrze, jeżeli jakiś prezydent, a w tym przypadku Polski, pojedzie i pojawi się po tej prawej stronie, która nie odbiera i nie dzieli, tylko mnoży. Bo lewicy jest zdecydowanie za dużo w przyrodzie politycznej i dusi nas, szczególnie w Unii Europejskiej to widać, bo to jest lewacka dyktatura po całości. To DEI, czyli punkty za pochodzenie, które pan powiedział, oni stosują przeróżne takie sztuczki. No więc ja się cieszę z takich powodów, że Nawrocki pojechał i był mówcą na SIPAC-u.
Ale to ma jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, ponieważ jest tak, że ten ruch, światowy ruch konserwatywny, on potrzebuje liderów, potrzebuje pewnej świeżości spojrzenia. Tutaj, zresztą na tej scenie, która jest za mną, na samym początku SIPAC-u odbył się taki panel, który był niezwykle ciekawy, bo tam byli ludzie, którzy przyjechali z przeróżnych stron świata. Byli politycy z Japonii, z Australii, to bardzo ważni politycy. Byli premierzy, byli ministrowie w konserwatywnych rządach i okazuje się, że ta lewica na całym świecie stosuje bardzo podobne zasady, już nie tylko tego szaleństwa, o którym tu mówimy, ale wręcz fizycznego wtrącania do więzień przeciwników politycznych. I kiedy przy tym stole zorientowaliśmy się, tu wiedzą to organizatorzy w SIPAC-u, dlatego tych wszystkich ludzi zaprosili, że bardzo podobna sytuacja jest w Korei Południowej, w Brazylii, w pewnym sensie w Polsce, w pewnym sensie w Japonii, w trochę innym wymiarze i w trochę innym czasie, że tutaj w Stanach Zjednoczonych przy okazji tego, co tu nazywane jest January 6, lewica stosowała te same metody, że lewica atakuje konserwatystów, a oni się, tak jak pan powiedział, nie bronią i tego rodzaju międzynarodowe zgromadzenia, i to jest powód, dla którego w ogóle Telewizja Republika się w to zaangażowała, to jest budowanie antyglobalistycznej międzynarodowej organizacji, której celem jest walka z międzynarodową lewicą. I w tym sensie zwycięstwo, bo z nimi, żeby walczyć, trzeba walczyć no, metodami albo przynajmniej na polach, na których oni zdobyli tak wielką przewagę. I w tym sensie postawienie tutaj, wystąpienie tutaj polskiego prezydenta jako człowieka, który jest dowodem na sukces polityczny, jest super ważne. I teraz pan spytał, co w Unii Europejskiej? A ja odpowiem tak. A kogo to obchodzi? Prezydent Karol Nawrocki w ten sposób zyskuje wagę polityczną i państwo polskie zyskuje przez to wagę polityczną, bo to daje narzędzia do wykorzystania tego politycznie. I jak uznamy na przykład, że Polsce opłaca się, żeby, nie wiem, wysłać nasze statki albo nasze zasoby, albo politycznie zaangażować się, nie wiem, w odblokowanie ciśniny Ormuz, to właśnie budując wagę polityczną w takim miejscu można to zrobić. Ja z takiego powodu bardzo się cieszę, że polski prezydent się tu pojawił.
Halo Bydgoszcz. 28 kwietnia gram Trudne dzieciństwo w Bydgoszczy. Bilety na kupbilecik.pl i bilety na PL.
Panie Wojciechu, to ja mam ostatnie pytanie, już nie dotyczące tego, co dzieje się bezpośrednio tu. Choć w pewnym sensie mam wrażenie, nie wiem, czy pan to śledził, trochę mi to tak wygląda, jakby w Polsce wybuchło coś w rodzaju, no nie wiem, no polskiej afery Epsteina. Zupełnie szokujące, skandaliczne i takie, których nawet no, nie jesteśmy w stanie w szczegółach wymienić. Przestępstwa, jakie popełniali w Kłodzku przez całe lata ludzie związani też ze środowiskiem politycznym Platformy Obywatelskiej. Zbrodnie pedofilii, zoofilii tolerowane przez środowisko polityczne, które wiedziało o zarzutach, które tam były, a mimo wszystko tolerowało tych ludzi na ważnych pozycjach politycznych w trakcie kampanii wyborczej. Słyszymy o kilkuset gigabajtach danych, przedziwne milczenie rządzących w Polsce. Jak spojrzymy sobie na listę przestępstw tego rodzaju, to się okazuje, że z jednego środowiska politycznego w jednym środowisku politycznym jest ich nadreprezentacja. Ja pana chciałem spytać o jedną rzecz. Jeden z byłych polityków Platformy powiedział, że powodem, dla którego tacy ludzie lgną do tego środowiska, jest doktryna Neumanna, czyli transmitowana, przekazywana oficjalnie zasada polityczna: my bronimy swoich, nawet jak popełniają przestępstwa. I pewnie ci, co to kiedyś powiedzieli, mieli na myśli, nie wiem, przestępstwa korupcyjne albo to, że tam będą zatrudniać swoich znajomych, ale ci, którzy popełniają naprawdę poważne przestępstwa, zbrodnie, uznali, jak oni bronią swoich, no to dawaj, do nich idziemy i u nich będziemy szukać politycznego bezpieczeństwa przy zbrodniach, które popełniają. Jestem ciekaw, co pan o tym sądzi, bo to jest coś, czego w Polsce jeszcze my nie widzieliśmy. Czegoś takiego nie widzieliśmy do tej pory, choć wydawało się, że widzieliśmy dużo.
Pyta pan o dwie rzeczy. Zasada Neumanna działa w taki sposób, jak pan opisał. Jeżeli jakaś grupa typu gangsterzy, bronimy swoich, mamy swoich policjantów, gdybyś trafił do więzienia, mamy swoich ludzi w więzieniu, obronimy cię, wyciągniemy cię z każdego kłopotu, będziemy cię zabezpieczać do końca twojego życia, ale musisz nam służyć. No i teraz, jeżeli ktoś ma inklinację do przestępstwa, to zapisze się do takiej grupy, czy to gang, czy to partia, która w ten sposób się zachowuje. Dlatego źli ludzie w Ameryce zapisują się częściej do partii demokratycznej. Mówię o działaczach, nie o populacji nauczycieli szkolnych, którzy po prostu głosują na demokratów. Dlatego jest więcej przestępców w partii demokratycznej, że ona otwartym tekstem w tej chwili na przykład na Kapitolu mówi: jesteśmy grupą, nieważne jakie mamy poglądy indywidualne, głosujemy przeciw Trumpowi jako blok. To jest ich siła. Za chwilę, lecąc do Polski, doświadczy pan tego, że demokraci nie chcą odblokować pieniędzy na służby lotniskowe. Bo w ramach tego pakietu służb lotniskowych...
Już doświadczyłem, bo się przemieszałem wewnątrz Stanów.
No właśnie. Są też służby deportacyjne. I oni, ponieważ nie lubią tych służb deportacyjnych, nie chcą deportować przestępców wenezuelskich z powrotem do Wenezueli, no to blokują finansowanie. Przy okazji blokując finansowanie dla służb lotniskowych. I kolejki w Atlancie po 15 godzin, ludzie 5 godzin wcześniej przyjeżdżają na lotnisko, żeby stać w ogromnej kolejce.
Potwierdzam.
Bo nie ma pieniędzy na gości sprawdzających walizki. A dlaczego nie ma? Część demokratów do kamery mówi: ja jestem przeciwny blokowaniu, ale nasza partia głosuje jako blok. I w Polsce jest dyscyplina partyjna, w Ameryce nie ma czegoś takiego jak dyscyplina partyjna, ale są różne inne cięgła, którymi się przymusza tę grupę do głosowania jako blok, nawet jeżeli sprawa jest przegrana albo zła. No i teraz, kto się do takiej partii zapisze? Facet, który coś nabroił w podatkach, w sieci, pedofil, chętniej zostanie działaczem takiej partii, bo oni mnie obronią, niż partii, która nie ma napisane na czole zasada Neumanna: będziemy was bronić zawsze i wszędzie i osłaniać swoich. No to ma pan potem taką selekcję negatywną, że się w Polsce do platformy, która broni swoich, zapisują ludzie, którzy mają coś na sumieniu. Moja ocena Giertycha, czemu on przechodził z partii do partii i ostatecznie wylądował tu, gdzie jest teraz. Po co bardzo bogatemu adwokatowi z doskonałą kancelarią, która zarabia biliardony, obsługuje ogromne firmy, po co mu być posłem? Po immunitet. Tylko i wyłącznie. Uważam, że to jest jego motywacja. Traci czas i pieniądze, bo jakby w kancelarii siedział, to by kasował tysiące złotych za minutę. Traci czas w Sejmie tylko po to, żeby mieć immunitet. To jest przykład chowania się pod swoją partią, jak mam coś za pazurami.
No cóż, nie zdążymy już dzisiaj porozmawiać o tym, jak zmieniło się w Stanach Zjednoczonych życie prawników, również tych prawników w największych firmach prawniczych po wprowadzeniu technologii AI. Może następnym razem o tym porozmawiamy, bo to też jeden z tematów niezwykle ciekawej rozmowy, czy ciekawych rozmów, jakie odbywają się tutaj przy okazji wieczornych spotkań na CPAC-u. Wojciech Cejrowski, komik przedsiębiorca zamieszkały w Arizonie, tak o sobie mówi i tak o Wojciechu Cejrowskim mówimy od bardzo dawna. Wszystkiego. A co pan, bo ja tutaj mam taki mały monitoring, w tym, monitorek w tym studio w Dallas, to ja nie widzę. Może pan jeszcze raz pokazać?
Arizona mam napisane, bo pan jest
no
w Dallas.
Proszę bardzo,
mam Arizona, ale tu mam ciekawsze.
Widzę, że pan na lotnisku był niedawno.
Make Poland Great Again mam napisane.
Proszę
tutaj
pan,
jeszcze.
Oczywiście, podpisujemy się. Obiema tymi ręcami się podpisujemy.
Bye.
Do zobaczenia, panie Wojciechu, widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia, bye.